Teraz, panie, lepiej? No dobrze, niech tak będzie, to niech tak już nagrywa i niech idzie sobie.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki. Edukatki.
Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku polskiego podcastu edukacyjnego Edukatki. Witają Was z Tarnowa Marcin Zaród.
Jacek Staniszewski z Warszawy, jak zwykle dzień dobry.
Jacku, powiedz, bo byłeś w Londynie i cicho, to coś tam daj głos teraz na temat Londynu.
Tu mówi Londyn. Nie, to tak, przyjechałem, jestem już od tygodnia w domu. Z powrotem pojechałem tam na, no w sumie na zaproszenie Amnesty International i trochę, wiesz, znalazłem się wśród ludzi, którzy nie są zupełnie z mojej branży. Ja tam pojechałem dzięki edukatkom między innymi i innemu, innej rzeczy, którą robię w internecie, czyli takiego bloga do klasy.pl i okazało się, że jestem tam wśród tak naprawdę dziennikarzy i głównie do dziennikarzy. Był to program wymyślony, ale dla mnie bardzo ciekawy, dlatego że on był na temat tego, żeby walczyć z hejtem i jak to się robi, żeby walczyć z fake newsami. Ja, przepraszam, ja jako nauczyciel historii, no oczywiście jakoś to odnosiłem do siebie, ale to kiedyś sobie gdzieś tam opiszę, to wszystkim ten link przedstawię. Natomiast to, co mnie naprawdę jakby wzbogaciło, to jest to, że już od niepamiętek czasów byłem na warsztatach wśród ludzi, którzy nie są nauczycielami. I byłem tam traktowany troszeczkę jako taki rodzynek, taki nauczyciel, którego można zobaczyć i porozmawiać o tym, jaka jest ta współczesna edukacja. To, co na mnie robi zawsze duże wrażenie, to jest to, że niezależnie od tego, z kim rozmawiam, bo tam byli ludzie i z Cypru, i z Grecji, i z Anglii, i z Włoch, z Hiszpanii, to w zasadzie te problemy wszystkie są bardzo podobne. Dlatego i te pytania są takie, których mógłbym się również spodziewać tutaj od naszych rodziców, czy dziennikarzy, czy ludzi, którzy chociaż trochę interesują się edukacją.
A dzisiaj w Edukatkach mamy nauczycielkę języka angielskiego.
Tak, czyli twoja koleżanka po fachu, pani Agnieszka Bilska.
Tak, Agnieszka uczy w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Gliwicach. Jest członkinią grupy Super Belszy. Zdobyła tytuł najlepszego nauczyciela angielskiego w Eurazji w konkursie Pearson English Language Teaching. Jest zwolenniczką pracy metodą projektu edukacji przez zabawę z wykorzystaniem gier i gamifikacji. Nawet sama prowadzi fanpage Gamifikacja Edu na Facebooku. Znalazła się, słuchaj, to nie wiem, czy to wiesz, na liście 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2017 roku według Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wraz z Martą Florkiewicz-Borkowską, która już u nas była. Tak jest. Agnieszka i Marta są inicjatorkami cyklu webinarów Super Belszy nocą i takiej konferencji edukacyjnej w internecie odbywającej się we wrześniu, październiku, EduMoc Online. Poza tym jeszcze zajmuje się Agnieszka tech-klubami, Coder Dojo, współtworzy szkołę przyjazną nowoczesnym technologiom, jest bohaterką jednego z rozdziałów książki Koniec epoki kredy autorstwa Oli Pezdy. Wtedy jej uczniowie upominali się o dostęp do sieci, miejsce technologii w szkole. To była jedna z książek, która mnie też zainspirowała do tego, żeby ten TIK w szkole wprowadzać.
No proszę. Wprowadzenie naprawdę długie i zacne. No i jak to zazwyczaj bywa, jak za chwilę usłyszycie, sama przedstawię się o wiele bardziej skromnie. To żeby nie przedłużać, zaczynamy rozmowę z Agnieszką Bilską, a zwróćcie uwagę na to, że na końcu tej rozmowy Agnieszka się z nami nie pożegna, a dlaczego, to powiemy wam dopiero jak posłuchacie rozmowy. Jesteś sitem.
No, tak.
Dobrze, Agnieszka, to może zacznijmy od tego, że powiesz nam, jak powinniśmy się przedstawić. My cię i tak przedstawimy po swojemu, ale gdybyśmy mieli cię przedstawić tak, jakbyś ty chciała, to powiedz, w jaki sposób powinniśmy ciebie przedstawić.
Czuję się jak na sesji coachingowej po prostu. Jakbyście chcieli mnie przedstawić, ja jestem Agnieszka Bilska, jestem nauczycielką języka angielskiego, ale to nie jest moje ulubione zajęcie. Najbardziej to lubię rozmawiać z moimi uczniami i dowiadywać się, jak będzie wyglądała przyszłość dzięki temu, co mówią. I ogólnie to, to tyle.
Co to znaczy, że będziesz to rozmawiasz z uczniami o przyszłości?
Nie, no rozmawiam z nimi o teraźniejszości, ale oni ją widzą tak zupełnie inaczej, że to mi otwiera oczy i sobie widzę, jak będzie wyglądała przyszłość, jak ja będę miała 60 lat, a oni będą tutaj dorosłymi i będą rządzić.
No dobra, ale ja muszę to jednak pociągnąć, bo powiedziałaś coś takiego, że nie chcę, uczenie angielskiego nie jest twoim ulubionym zajęciem w szkole. Czy to jest tak, że nie trafiłaś w przedmiot, którego uczysz, czy to po prostu nie ma znaczenia, jakiego przedmiotu uczysz, widzisz swoją rolę zupełnie gdzie indziej?
Chyba tak to jest, jak powiedziałeś, że uczenie, w ogóle uczenie jest według mnie taką formą przemocy na kimś, bo się mu coś narzuca i się zmusza do czegoś, a ja jestem strasznie słaba z tego. W związku z tym, jeżeli nie ma przepływu informacji w obie strony, jak ja się jednocześnie nie uczę razem z nimi, no to wtedy nie ma frajdy, no. Generalnie. Dlatego myślę sobie, że uczenie angielskiego, w ogóle angielski jest jakby narzędziem. Ogólnie to wolę, żeby to miało taką formę budowania relacji.
Okej, a propos frajdy, bo prowadzisz na Facebooku taką stronę Gamifikacja Edu, no i to mi się trochę wiąże z frajdą. Co to w ogóle jest ta gamifikacja? Czy byś mogła nam o tym powiedzieć?
Mogłabym powiedzieć. Gamifikacja to jest jedna z nazw, którą wybrałam, dlatego że taka bardziej popularna i bardziej znana to gamification z angielskiego i ona w języku polskim funkcjonuje obok grywalizacji, która ma brzmieć bardziej po polsku, ale ponieważ ten człon rywalizacja tam tak mocno wybrzmiewa, a rywalizacji nauczyciele zasadniczo nie lubią, no to wybrałam nazwę gamifikacja. A chodzi tak naprawdę o to, żeby przyjrzeć się tym, jak gry wciągają naszych uczniów czy nasze dzieci i zatrzymują w tym swoim środowisku i jak bardzo dużo dzieci się w nich uczą zupełnie przez przypadek, zupełnie nieświadomie i tak jak to robią małe dzieci, czyli jakby tą wiedzę asymilują zamiast się uczyć czegoś świadomie. No i grywalizacja czy gamifikacja polega na tym, żeby wyciągnąć z gier takie elementy, które pozwolą, aby uczenie się w szkole miało też taki charakter, czyli żeby było dobrowolne, żeby sprawiało frajdę i żeby jak najwięcej się udało przyswoić bez ogromnego wysiłku i walczenia ze sobą, a żeby starać się być lepszą wersją siebie.
No dobra, ale powiedz, wejdę ci w słowo, czy jeżeli jest nauczyciel, który przyniesie na lekcję Chińczyka, grę
albo gra w Hangmana na przykład, albo gra w Hangmana też.
O właśnie, no i ma tego Chińczyka, czy tego Hangmana i mówi, no pomaga to moim uczniom dodawać na przykład, tak, bo muszą zsumować z kostek dwóch. Czy to już zgamifikowanie lekcji, czy nie?
To się nazywa game-based learning w tym momencie, czyli to jest edukacja oparta o gry, czyli jak nauczyciel przyniesie gotową grę do klasy albo wykorzystuje jakąś grę, którą kupił w sklepie, no to bardziej mówimy o edukacji opartej na grze. Natomiast gamifikacja ma, to są takie czary, no, polega na tym, że wybieramy pewne mechanizmy, które w grach działają i tak je staramy się wpleść w naszą lekcję, która wciąż pozostaje lekcją, żeby była bardziej angażująca, żeby więcej pozostawało w pamięci uczniów po tym, co się w klasie zadziało. Czyli tak naprawdę nie zamieniamy lekcji w grę, tylko po prostu używamy pewnych, jakby to powiedzieć, takich trików, żeby ta lekcja się stała bardziej angażująca i bardziej, żeby była bardziej efektywna.
A Jak często ty gamifikujesz swoje lekcje? To znaczy, czy to jest tak, że człowiek, który prowadzi fanpage i mówi na konferencjach o gamifikacji właśnie, wprowadza to, o czym mówi w życie na co dzień? Czy to jest też dla ciebie jedna z metod, którą stosujesz? Jak to jest z codziennością u ciebie w tej gamifikacji?
Wiesz co, ja myślę sobie, że to jest tak bardzo rozległy temat i tak bardzo nie, powiedzmy, nie, ta metoda nie jest taka bardzo, jakby to powiedzieć, clear cut, kurczę, po angielsku mi się nasuwają słowa.
Sztywno określone?
Dziękuję panu, że każdy nauczyciel... No przepraszam. Każdy nauczyciel wybiera sobie taki element, czy taki zakres zastosowania tego zjawiska, jaki pasuje do jego klasy i do momentu, w którym jest z tą klasą, do materiału, który chce zastosować, który chce wprowadzić czy nauczyć. Także stosuje elementy z gier, czyli mechaniki różnego rodzaju, które powodują, że lekcja przebiega bardziej interesująco, czy bardziej angażująco, czy żebyśmy się wszyscy nie nudzili, ale też to nie jest tak, że u mnie te gry, czy gamifikacja jest obecna cały czas.
A ja jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz, bo dla mnie jednak gamifikacja jest czymś obcym. Ja dla mnie to nie jest coś, wiem, że istnieje, ale nie korzystam. Ale między innymi dlatego, że dla mnie jednak każda gra kojarzy się z wygranym, przegranym i właśnie z rywalizacją, którą kilka zdań temu odsunęłaś, to znaczy powiedziałaś, że mówiąc o grywalizacji, czyli o tym polskim odpowiedniku tej gamifikacji, no nie lubisz tego pojęcia, bo on właśnie zawiera to słowo rywalizacja. Czyli co, gamifikacja nie wprowadza elementów rywalizacji między uczniami? O to mi tak naprawdę chodzi?
Nie, ja widzisz, bo ty też jesteś jednym z tych nauczycieli, który wyraźnie jest uczulony na to słowo albo na to zjawisko, na rywalizację.
Bardzo.
A tak. to nie o to chodzi, to znaczy...
Są gry, gdzie można, gdzie wszyscy wygrywają, tak?
Jest rywalizacja, jest też dobra rywalizacja w grach. Może być rywalizacja ze sobą, może być rywalizacja z innymi członkami, uczestnikami gry, może być rywalizacja między drużynami. Ale z grami to jest tak, że jak się z kimś gra, to jest takie przeżycie, które w pewien sposób jednoczy i buduje relacje i więzi między ludźmi, nawet jeżeli są w przeciwnych drużynach. Także jest w tym dużo dobrego. To nie jest tak, że ta rywalizacja nam się kojarzy, rywalizacja chyba źle ze względu na to, że w szkole jest tak podkręcana i...
No to się kojarzy z wyścigiem szczurów tak naprawdę.
No.
Prawda?
No. Ale wiecie co, ja wam tutaj to spróbuję podać na przykładzie. W sieci jest dostępny taki scenariusz lekcji, którą ja napisałem. Nazywa się to Ancient Evil. Nie wiem, czy Agnieszka pamiętasz, sprzed paru lat, jak była premiera którejś z części Władcy Pierścieni albo Hobbita, prawda? Że gracze wcielają się, czyli uczniowie wcielają się w postacie z Hobbita i idą sobie, rozmawiają, wszystko robią po angielsku i tam nikt nie przegrywa, nikt nie wygrywa, po prostu ci gracze wspólnie jako drużyna mają do osiągnięcia jakiś cel i myślę, że to jest taki pomysł na to, jak można grać nie przegrywając, nie wygrywając. Ale ja wiele razy słuchałem cię na różnych konferencjach i użyłaś takiego sformułowania na jednej z tych konferencji, że porównałaś niektóre gry, niektóre próby wprowadzenia gier do edukacji czy mechanizmów gier do wizerunku malowniczego, zresztą karczocha w czekoladzie. Powiedz, o co chodzi z tym karczochem w czekoladzie?
A nie, to broku.
A broku? O kurczę, no dobra, to też zielone, okej.
Okay. Broku w czekoladzie, a to nie jest moje określenie, ja też gdzieś je wyczytałam w internetach, ale ogólnie chodzi o to, że osoby, które nie grają, a zdają sobie sprawę z potencjału gier, jaką gry mają moc dla młodych ludzi, nie tylko dla młodych ludzi, no jak bardzo potrafią wciągać. Tacy ludzie, na przykład twórcy materiałów edukacyjnych, próbują sięgać po gry i tworzyć gry edukacyjne, które im się wydaje spowodują, że dzieciaki, uczniowie będą się uczyć chętniej i więcej czasu spędzą nad tym materiałem. Tylko że właśnie, no, żeby zrobić taką dobrą grę, która wciąga, która powoduje, że nie chcemy z niej wychodzić, to trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele elementów, a większość takich gier edukacyjnych polega na tym, że mamy jakiś materiał, który jest do przerobienia, tak jak Jacek opowiadał o Wisielcu, o Hangmanie, prawda? Że jest jakaś prosta mechanika, jakieś zadanie do wykonania, które się powtarza i trzeba zdobywać punkty i poziomy. I to ma już spełnić tą rolę angażującej, ma angażować tak bardzo jak inne gry. A to nie jest takie proste. No i a dzieciaki są bardzo uczulone na takie treści edukacyjne, gdzieś edukacyjne smrodki, mawia mój wychowawca. No i jak one są tak tylko z wierzchu przykryte cienką warstwą fanu, a cała reszta to jest jedna wielka nuda i takie powtarzanie w kółko i nic się nie zmienia, no to tak naprawdę taka gra natychmiast zostaje odrzucona i w ogóle nigdy nie staje się popularna, nikt z niej nie lubi korzystać. To jest właśnie wokół w czekoladzie.
Ja pamiętam parę lat temu czytałem taką książkę Koniec epoki kredy, w której ty i twoi uczniowie, albo twoi uczniowie i ty występowaliście w jednym rozdziału jako główni bohaterowie. Twoi uczniowie, przypomnę, wtedy prosili o ten dostęp do internetu w szkole. To już było parę dobrych lat temu, kiedy te abonamenty nie były takie rozpowszechnione jak teraz, więc jeżeli szkoła dała uczniom Wi-Fi, no to było często jedyny sposób na to, żeby oni mieli dostęp. Jak z perspektywy paru lat, już tych 7 lat, w sytuacji, gdzie teraz jednak każdy ten internet w komórce potencjalnie może mieć, to jak patrzysz na tą sytuację? Co tu się zmieniło na tym poletku?
Czy coś się zmieniło? Powiem szczerze, że jeśli chodzi o szkołę i to jak funkcjonuje wykorzystanie internetu przez nauczycieli standardowo w systemie, to się niewiele zmieniło, bo to jest bardzo złożona sytuacja. Jak chce się korzystać z internetu i pracować nad czymś, nad jakimś projektem, nad jakimś zadaniem w klasie, to potrzebujemy na to trochę więcej czasu niż 45 minut. Dlatego, że musimy dać uczniom pewnego rodzaju swobodę, autonomię, żeby mogli sami poszukać, żeby mogli krytycznie ocenić. To nie jest taka sytuacja jak z podręcznikiem, gdzie mamy podane, na której stronie znajduje się właściwa odpowiedź i wystarczy to przepisać do zeszytu. Tutaj proces myślenia krytycznego jest trochę długotrwały i rola nauczyciela w tym momencie polega na tym, że jest asystentem i pomaga uczniom, którzy jednak sami pracują. Natomiast no, realia szkolne są takie, że mamy lekcję 45-minutową i zanim się sprawdzi obecność, zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać na temat tego, co jest do zrobienia, no to już na dobrą sprawę lekcja się kończy, więc ja bym powiedziała, że z tego względu, nie dlatego, że ktoś jest niechętny, że nauczyciele nie lubią internetu, czy się go boją, czy coś, bo to jest w ogóle inna kwestia, tylko praca w ten sposób, gdzie chcemy wyjść w świat i pracować po prostu szerzej niż tylko, tak jak powiedziałam, nad podręcznikiem, wymaga w ogóle przebudowania szkoły. Także ja mam taką refleksję po tych 7 latach. Tak? 7 lat temu to się stało, czyli uczniowie dostali, wywalczyli sobie dostęp do internetu. Co się zmieniło, to możemy ich zapytać. Oni po prostu mieli szersze zasoby, z których mogli korzystać. Oprócz tego, że uczyli się w gimnazjum czy w liceum, to korzystali z różnych zagranicznych kursów, takich różnych MOOC-ów czy innych na Kurserze. Dzieciaki w gimnazjum na przykład robiły kursy na Kurserze i z psychologii dosyć zaawansowanej. W związku z tym to, że oni mieli dostęp do tego, że mieli wolną rękę w korzystaniu z tego, bo ja ich bardzo mocno wspierałam i sama się z nimi dużo uczyłam, wydaje mi się, że to była największa wartość z tego. Natomiast jeśli chodzi o same techniczne sprawy, jak to w szkole wygląda, to się niewiele zmieniło tak naprawdę. Hasło do internetu wszyscy niby znają, internet raz działa, raz nie działa, więc już tak naprawdę dzieciaki są niezależne i korzystają ze swoich własnych internetów. Natomiast lekcje przebiegają przebiegają tak, jak przebiegają. 45 minut dzwonek, 45 minut dzwonek.
Zmieniamy temat troszeczkę, bo jeżeli chodzi o internet, to faktycznie niewiele się zmienia i tutaj chyba możemy się z tym zgodzić. Cały czas jest to kwestia tej, w wielu szkołach cały czas tej sali, do której trzeba przyjść, żeby włączyć tej pracowni, w której tak naprawdę się to wszystko dzieje. Ale zostawmy to na moment. Ja bardziej chciałbym wrócić do, albo porozmawiać o czymś, co chyba staje się znowu rzeczą modną, a co znowu wyczytałem w niej, bierzesz udział i modną, może nie tyle modną w takim złym słowem znaczeniu, ale zaczyna być coraz bardziej popularne. Mówię tutaj o design thinking i o tym, że wiem, że też skończyłaś studia na ten temat i to jest coś, co cię teraz kręci, coś, co ciebie teraz zmienia. Powiedz, bo design thinking to jest kolejna rzecz, o której zaczynam coraz częściej słyszeć i no i teraz sobie nie mogę odmówić prawa zapytania się ciebie. Co to takiego jest i z czym się to je w ogóle? Czym to grozi albo czym to nie grozi?
Design thinking, no to jak...
Czy wy słyszycie dzwony?
Tak, tak. Bo ja mieszkam przy katedrze, przepraszam.
I masz okna otwarte, prawda?
No, zamknąć?
Ale ładne te dzwony są.
No dobra, no to niech biją, niech komu bije dzwon.
Proszę.
Zaczynamy.
Do kościoła wzywam. Design thinking, czyli myślenie projektowe. I to znowu, ja bardzo nie lubię, jak się używa takich określeń, jakby ludziom się zamyka wtedy całe pojęcie w takim małym pudełku. Design thinking, grywalizacja, prawda, takie różne są określenia, które są modne, jak sam powiedziałeś. Modne, natomiast co one tak naprawdę znaczą, to już nie jest tak bardzo powszechnie wiadomo. No więc tak jak sama nazwa wskazuje, myślenie projektowe zakłada, że podchodzimy do... Tutaj mówimy o design thinking w kontekście edukacyjnym i uczenia dzieciaków, że podchodzimy do procesu uczenia jak do procesu projektowania tego doświadczenia uczenia się przez naszych uczniów. Dlatego też poszłam na studia User Experience Design, czyli projektowanie doświadczeń użytkownika. Zresztą to wszystko się wywodzi z tego mojego zainteresowania grami, dlatego że gry są genialnie zaprojektowane, żeby raz, że angażują, a dwa, świetnie zostawiają w głowie uczniów wiedzę, której byśmy się nie spodziewali. Więc po to się zaczęłam interesować tym projektowaniem doświadczeń, żeby się zastanowić, jak to można przenieść na grunt szkoły i jak szkoła się powinna zmienić dzięki temu, że już ktoś takie doświadczenia ma. W ogóle jestem święcie przekonana, że to jak biznes funkcjonuje i jak funkcjonują firmy technologiczne i informatyczne, jak projektują, jak pracują w zespołach, jest doskonałym wzorcem dla tego, co się może dziać w szkole. Stąd moje zainteresowanie projektowaniem. No i czego ja się dowiedziałam na tych swoich studiach i tego na temat design thinking, to, że szkoła totalnie zostawia swojego użytkownika, który jest najważniejszy, czyli uczeń, czyli podstawowa osoba, którą powinno się na samym początku przeanalizować, zanim się jej coś zaproponuje. No więc szkoła zostawia tego użytkownika zupełnie na samym szarym końcu. W ogóle nie jest ważny uczeń tak naprawdę w momencie, kiedy przyjrzymy się temu, jak szkoła jest skonstruowana. Co jest najważniejsze, to jest realizacja podstawy programowej, mitycznej podstawy programowej. Najważniejsze są słupki, najważniejsze są statystyki i oceny. Natomiast to, kim jest nasz uczeń i czego potrzebuje, żeby się uczyć i żeby uczyć się najlepiej, najefektywniej w najlepszych warunkach, które są dla niego dostosowane, to rzadko kogo interesuje. I to też nie mamy pretensji o to do nauczycieli, tylko o to, że tak naprawdę nie mamy do tego narzędzi, nikt nas tego nie nauczył i też nie mamy na to za bardzo czasu. Więc no, jak to powinno wyglądać, to jest w ogóle strasznie długa opowieść. Nie wiem, czy chcecie tego słuchać.
To znaczy, widać, że to jest coś, czego się nie da po prostu odpowiedzieć jednym pytaniem, znaczy jedną odpowiedzią, taką nawet szerszą. Znowu powraca kwestia tego związku czy inspiracji między szkołą a współczesnym biznesem. Tak już rozmawialiśmy z kilkoma osobami i w sprawie podstawie tych sketchnotek i rozmawiając z Piotrem Peszko i teraz rozmawiamy z tobą i znowu...
I z Jarkiem Szulskim też.
I z Jarkiem Szulskim, tak. Rozmawiamy o tym i mówimy sobie, o kurczę, i że tego jest naprawdę sporo i to chyba trzeba jednak jakoś tak zebrać w jednym odcinku, bo to na pewno coś w tym jest. No, zwłaszcza, że w końcu no, niektórzy z tych uczniów, a pewnie wielu, będzie potem z tego korzystała, z tych umiejętności, wiadomości i tego typu myślenia również później, kiedy te szkoły skończy.
No ale wiesz, teraz mi się tak skojarzyło, że dlaczego to się tak może łączyć? Zwróć uwagę, że jak powstała pruska szkoła, powstawała XIX wiek, no to oni nawiązywali cały czas do tego, co potrzebne jest w fabryce, czyli że muszą przeliczać, liczyć, mierzyć. Mhm. No a w tym momencie, co jest dla nas przyszłością? Właśnie różnego rodzaju startupy, różnego rodzaju nie przemysł ciężki, nie montowanie silników, tylko rzeczy, które ludzie wymyślają kreatywnie swoimi głowami w ramach biznesu no właśnie, wszystkim... więc szkoła gdzieś naturalnie ciągnie z tego teraz, powinna.
No tak, no i przede wszystkim takie ciągłe dostosowywanie się do nowych warunków. Ta elastyczność, tak. Szkoła pruska w zasadzie kazała nam myśleć cały czas tak samo i odtwórczo. No teraz jest czas na to, żeby być dostosowanym do tego, żeby być elastycznym i czasami włączyć swoją kreatywność, nie tylko słuchać tych, którzy są nad nami.
A właśnie, Agnieszka, bo widziałem, że na grupie Superbelszy dodałaś taki wpis o fuck up nights a propos tych związków z biznesem. Co to takiego są te fuck up nights i czy można je jakoś przenieść właśnie ze świata biznesowego do świata edukacji?
No, fuck up nights to jest taka fajna inicjatywa właśnie ludzi, którzy działają w startupach, którzy zakładają nowe firmy, którzy starają się utrzymać firmy założone jakiś czas temu, którzy po prostu ponoszą porażki cały czas, na każdym kroku, bo inaczej się człowiek nie uczy i z tych porażek wynoszą dla siebie lekcje, naukę i tym się dzielą i opowiadają o tym publicznie i to jest dla nich lekcja, dla nich doświadczenie, które ich buduje, które pozwala im się rozwijać i przejść do przodu, ale też dla ludzi, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, którzy mają możliwość się włączyć w dyskusję, podzielić się swoimi podobnymi doświadczeniami, mogą wypytać, mogą się w tym momencie przygotować na podobne sytuacje albo sobie jakoś zwizualizować. No, zasada jest taka, że najlepiej uczymy się najlepiej to nie jest dobre słowo, ale skutecznie uczymy się na własnych błędach czy na własnych porażkach, które czasami też niekoniecznie wynikają z tego, że zrobiliśmy coś źle, tylko takie były okoliczności albo też nie przewidzieliśmy tego, że coś się może zadziać. No i w momencie, kiedy to ze sobą przepracowaliśmy, kiedy już mamy refleksję na ten temat i możemy się tym podzielić, no to przychodzimy na taki fuck up night, no i się tym dzielimy.
No a w edukacji jak byś to zastosowała?
Jak to w edukacji, Marcin? Przecież w edukacji naszej niestety nie można popełniać pomyłek. Nie wolno popełniać błędów, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko za pierwszym razem, czy oddamy test, czy pójdziemy do odpowiedzi, czy oddamy wypracowanie, za pierwszym razem ma być już idealne, gotowe. Jak nie jest, no to dostajemy informację, że napisaliśmy na 3 i koniec. I rzadko który nauczyciel się zgadza na to, żeby przynosić tyle razy wypracowanie, aż jesteśmy z niego my zadowoleni, a nie nauczyciel, prawda? Nikt nie ma na to czasu. Nie, wiecie co, to jest tak. Też bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem jest agile, jeśli chodzi o projekty i realizowanie projektów w środowisku takim informatycznym. Podejście do projektowania czegokolwiek, takie tak zwane zwinne. I tutaj w takim zwinnym podejściu mamy taką zasadę, że nie budujemy czegoś, nie pracujemy nad czymś od początku do końca sami i nie wiem, dostajemy wytyczne na początku i oddajemy produkt po pół roku, który jest nie spełnia oczekiwań użytkownika, tylko cały czas pracując w zespole musimy ze sobą się spotykać, rozmawiać na ten temat, wzajemnie sobie tłumaczyć niektóre rzeczy, czy co nam wyszło, co nam nie wyszło. No i taki fuck up night, ja to sobie tak wyobrażam, właśnie w takim systemie agile'owym, a właściwie w Scrumie, polega na tym, że się organizuje takie sprinty, czyli pracuje się przez jakiś okres czasu króciutki, później się spotyka i każdy członek zespołu, który nad tym projektem pracuje, opowiada o swoich sukcesach, czyli co mu się udało zrealizować, albo czego się nie udało zrealizować i wszyscy są na bieżąco bieżąco zaangażowani w to i wszyscy na bieżąco próbują te sytuacje takie pożarowe gasić i to mi się w szkole wydaje sensowne, tak? Czyli jakby nie fuck up night, które wszystkim tutaj w tym momencie się kojarzą z innymi rzeczami, tylko to, że jest czas na refleksję, na to, że każdy, kto ma jakieś swoje zadanie do wykonania i sobie ten cel postawi, to po jakimś krótkim czasie ma czas na refleksję, czy mu się udało zrealizować, czy nie, z jakich powodów nie ewentualnie, no i może też zweryfikować to z pozostałymi członkami zespołu. I takie rzeczy są w szkole nam potrzebne. Czas na refleksję, czas, żeby każdy miał uczeń możliwość wrócić myślą do tego, co było w zeszłym tygodniu albo do zadania, które było do wykonania i się mu przyjrzeć i zastanowić się, co wyszło, co nie wyszło, co jest do poprawienia i co mogę zrobić lepiej na następnej sesji, więc to jest ta lekcja z Fuck Up Night, którą myślę można by było przenieść do szkoły.
Okej, to była Agnieszka Bliska, rozmowa, no właśnie, Agnieszka się nie pożegnała z nami, to może teraz powiedzmy, dlaczego się nie pożegnała. Nie dlatego, że ona jest źle wychowana, tylko dlatego, że po zakończeniu, już w zasadzie po tym, jak mówiliśmy sobie ostatnie słowa i zaczęliśmy się żegnać, no to między nami wybuchła taka kolejna rozmowa, która trwała kolejnych 20 parę minut. I postanowiliśmy coś z tym zrobić i obiecujemy wam, że do tej rozmowy wrócimy jeszcze w tym roku i będziemy o tym, do Agnieszki jeszcze wrócimy, czyli to był, się tak wyrażę, odcinek pierwszy, a sequel już niedługo.
Tak, i wtedy Agnieszka się z nami pożegna.
I wtedy Agnieszka się z nami pożegna za ten następny odcinek, ale w pewnym momencie Agnieszka powiedziała: tak.
No i taki fuck up night, ja to sobie tak wyobrażam, właśnie w takim systemie agile'owym, a właściwie w Scrumie, polega na tym, że się organizuje takie sprinty.
I co ja mam z tego zrozumieć?
No, ja myślę, że każdy progresywny, szanujący się nauczyciel języka angielskiego zrozumiał, o co chodziło.
Ja bardzo proszę państwa, żeby państwo się nie poddawali. Proszę sobie wysłuchać tego jeszcze raz, może jeszcze raz to puścimy.
No i taki fuck up night, ja to sobie tak wyobrażam, właśnie w takim systemie agile'owym, a właściwie w Scrumie, polega na tym, że się organizuje takie sprinty.
Widzą państwo, że niektórzy nauczyciele odlatują w sobie tylko znajome rewiry. Nie będziemy tego znania tłumaczyć. To nie chodzi o to, żebyśmy się teraz popisywali. Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, ile pasji jest w człowieku i ile takich różnych rzeczy w niego wsiąka, kiedy już uda się nam go tak doprowadzić do takiego stanu, kiedy mówi już własnym
językiem.
Tak,
a poza tym wcale nie dlatego nie tłumaczymy tego, że sami tego nie rozumiemy. My to doskonale rozumiemy, ale nie chcemy zajmować czasu, to oczywiste.
No to dobrze, to za 2 tygodnie spotykamy się w Edugadkach znowu. Teraz oddajemy kolejny odcinek. Proszę posłuchać do końca naszego odcinka z tym sygnałem, który się zaraz pojawi, bo tam pewna lingwistyczna rozmowa między mną, Marcinem i Agnieszką się pojawi również. Dziękuję bardzo, panie Marcinie, i życzę panu jeszcze miłego odpoczynku.
Dziękuję bardzo, panie Jacku.
Do widzenia.
Pa, pa.
Edukatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiem?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś pozwolę.
Musielibyśmy sobie takie fundować, nie wiem, fuck up night, tylko po prostu...
Noc przejebek.
Nie, Jezus, Marcin.
Co on powiedział?
Noc przejebek.
Ja wymyśliłem pieprzonoc, ale to też źle brzmi.
Pieprzonoc, o dobre!
Nie, bo to się z czymś innym w ogóle kojarzy.
No to z pieprzonoc, no.
Jezus Maria.
A i w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edugatki.
Edugatki.